Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie w Radiu Szczecin w studiu koncertowym S1.
Dobry wieczór. Spotykamy się tutaj po to, żeby porozmawiać o audiobooku, który przez całe wakacje i to już kolejny raz był na antenie Radia Szczecin, ale też po to, żeby fragmentów tego audiobooka właściwie na żywo posłuchać. To wyjątkowy dla nas audiobook, bo on najpierw pojawił się w takiej formie pisanej. Później był w teatrze, a w końcu na antenie radiowej i przez 2 lata budził naszych słuchaczy w wakacyjne poranki, poprawiając humor albo powodując zadumę. Myślę, że w tym roku nawet większą zadumę niż w ubiegłym roku. Z nami są dzisiaj praktycznie wszyscy, którzy pracowali i nad audiobookiem, i nad przedstawieniem w Teatrze Polskim. Zacznę od Olgi Adamskiej, dzięki której te felietony Ani Ołów-Wachowicz trafiły przede wszystkim na scenę, a później do radia. Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Pod strzechy.
Pod strzechy.
Tak, tak właśnie tego słowa mi brakowało.
Nie byłoby to możliwe i nie brzmiałoby tak fantastycznie, gdyby nie obaj panowie muzycy, Roman Rydz i Wojtek Gunia. A te wszystkie piękne ilustracje, które towarzyszyły naszej stronie internetowej i towarzyszyły przede wszystkim obu książkom, a szczególnie tej wydanej w tym roku, to jest zasługa Ewy Kaziszko. Dobry wieczór. Ale jeśli chodzi o stronę radiową, to niezastąpionego, jak widać, bo ciągle w pracy, Wojtka Ochrymiuka, bez którego właśnie to by się tak pięknie nie ruszało, nie byłyby różne banery i inne informacje graficzne na naszej stronie. No i też brzmiało to wszystko w radiu dzięki dwóm wyjątkowym panom. Wawrzyńca Szwaj dzisiaj z nami nie ma i nie powiem niestety, bo stety. Wawrzyńcowi urodziła się maleńka Basia i to było ważniejsze całe szczęście niż przyjście do nas tutaj dzisiaj, ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się przy okazji kolejnych hrabin pojawi. I całość składał, oprawiał dźwiękowo, pracował nad tym Krzysztof Skonieczny, który mam nadzieję jest gdzieś na sali, ale nie widzę.
Jest tam, skromny facet.
Ukrył się.
Chowa się w ciemności.
Także to cała duża ekipa, no ale ktoś musiał to wymyślić, żeby to się w radiu znalazło, jak już było na scenie i to był Sebastian Wierciak. To był jego pomysł.
Tak mi się wydawało, że Radio Szczecin jest od tego, żeby właśnie taką dużą szczecińskość na antenie serwować wszystkim słuchaczom, a chyba nie ma nic bardziej szczecińskiego niż hrabiny. I oczywiście tutaj koleżanka Joanna Skonieczna wydawała, szykowała, koordynowała wszystko. No a Ania Ołów-Wachowicz z piórem w ręku, kałamarzem napisała.
Ale też dzielnie siedziała i asystowała przy nagraniach i razem ze mną była tym złym i mówiła jeszcze raz, jeszcze trzeci i piąty. Tak było, prawda?
Okej, także w związku z tym, że jesteśmy w radiu, to prosimy Państwa oczywiście o wyłączenie telefonów komórkowych.
Tylko jednej osobie dzisiaj pozwolę zostawić ten telefon włączony. To jest Sebastian, który podobnie jak Wawrzyniec też czeka na narodziny, ale nie córki, ale syna. I to tak się może zdarzyć w każdym momencie.
Bo termin mamy na jutro, więc...
Dlatego myślę, że wyjątkowo pozwolimy zostawić.
Jakbym uciekał, to proszę tego nie odbierać jako jakąś niegrzeczność z mojej strony.
To będzie bardzo ważne.
To będzie
bardzo ważna ucieczka. Zanim myślę, że zaprezentujecie nam fragmenty hrabin, to troszeczkę porozmawiamy i o tym, jak to się stało, że mogliśmy posłuchać, ale przede wszystkim jak to się stało, że te teksty powstały.
I ja mam takie pytanie do Ani Ołów-Wachowicz, do Olgi Adamskiej, ponieważ na początku roku, jak rozmawialiśmy, to wyglądało na to, że się może nie udać w te wakacje, bo jeszcze terminarz nie tak i tak dalej, ale jednak się udało. Też wam się trochę tęskniło za anteną Radia Szczecin?
Chyba tak. To już było takie, jakby do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja. Odbiór w ubiegłym roku był naprawdę ciepły, a my jesteśmy pracowite dziewczyny, więc postanowiłyśmy nie odpuszczać i tym razem, skoro była taka wola i chęć, żeby hrabiny powróciły w wakacje.
Tak, jesteśmy pracowite. To mi się najbardziej spodobało z tego zdania. Tak, to jest, no przede wszystkim napisać, to jest oczywiście spory wysiłek i tutaj podziwiam Anię, bo to kolejna część książki. Natomiast tak, nagranie no wymaga pewnego skupienia, powiedziałabym ogromnego, a ponieważ przypada to na tuż przed wakacjami, więc ja jestem po sezonie, i tak po prostu muszę się jeszcze troszeczkę spiąć, żeby na te wakacje pojechać, ale, ale to jest dla nas ogromna przyjemność gościć w Państwa domach przez całe wakacje, bo to jest taki radosny i fajny czas ciepła dla wszystkich.
To jest tak, że ty, Aniu, często opowiadasz o tym i ty, Olgo, również, jak to się wszystko zaczęło, że trafiłaś na Ani teksty, Ania się ucieszyła, że będzie mogła napisać coś, co znajdzie się później na scenie teatralnej, ale czy czasami ten ruch jest też w drugą stronę, że ciebie coś tak dotknie w życiu, że dzwonisz do Ani i mówisz, słuchaj, to jest taka rzecz, że koniecznie musisz o tym napisać. Czy tak też bywa?
No, przyznam, a jestem szczera, że tak jeszcze nie było. Natomiast jak przygotowywałyśmy drugi spektakl po My hrabiny nie płaczemy, hrabiny przodem, to miałam taki pomysł, co bym chciała w tej drugiej części mówić publiczności, kobietom i mężczyznom z naszego tutaj kobiecego punktu widzenia. No i były to te fragmenty o tym, jak się starzejemy i co nam proponuje współczesna medycyna i właściwie co z tym robić, czy tak, czy nie, bo to jest tyle możliwości, takie kuszące. I chciałam na ten temat powiedzieć i powiedziałam to Ani. Jak również bardzo zależało mi na fragmencie, który bardzo kocham i uważam, że Ania na absolutnie genialny wpadła pomysł. Ja jej powiedziałam tylko tyle, że potrzebuję takiego w tej radosnej historii załamania nastroju i powstał jeden piękny tekst, który być może Państwu później zacytuję.
Bo to będzie taka atrakcja wieczoru, że kilka z tych tekstów tutaj za moment będzie można obejrzeć i usłyszeć.
No więc tak, to było tak, że ja Anię prosiłam jakby już niemalże konkretnie o teksty. A jeszcze pracując, teraz mi się przypomniało, ale to nie dotyczyło akurat hrabin, ale jakiegoś wcześniejszego projektu, to już w ogóle opowiadałam Ani faktycznie jakąś historię z życia i na skutek moich opowieści było bardzo fajne opowiadanie o suchym oku, o zespole z suchego oka.
Jako że ja mogę wyjść w każdej chwili, to pozwolę sobie zacząć od pytania, które powinno paść na końcu. Aniu, czy będą hrabiny kolejne? Hrabiny tyłem na przykład?
Będą. Będą trzecie hrabiny. Nie wiem, czy skończy się na tym, że do trzech razy sztuka, ale obiecałam sobie, że będzie tam więcej pierwiastka męskiego. No dialogowo przynajmniej.
To się umawiamy na kolejne wakacje od razu, przy świadkach.
No, umawiamy się.
Proszę zapamiętać ten moment. Te hrabiny tegoroczne, o tym też kiedyś rozmawiałyśmy, trochę się różnią od tych z ubiegłego roku. Zresztą oba tomiki cały czas są do kupienia. Mam nadzieję, że panowie jeszcze podpiszą te tomiki i ten, który był na naszej antenie w ubiegłym roku i ten tegoroczny, ale ten, którego słuchaliśmy w te wakacje, był taki bardziej nostalgiczny. To były często teksty dotyczące takiej, no nie zawsze bardzo radosnej codzienności kobiecej.
Trudno się śmiać dzisiaj z wszystkiego, chociaż to poczucie humoru na pewno nas broni przed załamaniami czy przed gorszym nastrojem na pewno, ale taki moment refleksji, który przychodzi, też warto jest przedstawić, zwłaszcza, że nasz głos kobiet często bywa lekceważone ze względu właśnie na wiek, ze względu na płeć, ze względu na to, że przypisuje nam się pewnego rodzaju humory czy pewnego rodzaju przywary. Tymczasem przywary mamy wszyscy, i kobiety, i mężczyźni. Nasze zdanie jest równie ważne, a prawo do wyrażania własnego głosu tak szczerze, bez zastanawiania się, czy ktoś powie, czy jestem niegrzeczna, czy jestem zbyt ironiczna, czy być może przemądrzała, nie ma w tym momencie znaczenia. Właśnie ten upływ czasu pozwala na nabranie większego dystansu i na większą odwagę. Stąd więcej refleksji i stąd więcej takich przemyśleń, które może zatrzymały czytelnika.
Czy sytuacja polityczna w kraju również miała wpływ na nastrój?
Z całą pewnością odczuwalny jest taki właśnie klimat. Jesteśmy przecież połową społeczeństwa, więc trudno, żeby nie reagować.
Jak się rysuje do hrabin? Najpierw trzeba przeczytać cały tomik i później bierze się długopis, pióro. Pytam jako laik, czy ołówek?
Przede wszystkim rysuje się fantastycznie.
bo jest to skarbnica po prostu nieskończona wręcz pomysłów na to, co można zrobić i jak pokazać. Z uwagi na to, że ja tworzę kolaże, więc ani nie ołówek, ani nie pióro, tylko rzeczywiście w moim przypadku myszka i komputer i wyszukiwanie ilustracji na początek, które chciałabym połączyć w całość. Ponieważ ani teksty, tak jak już wspomniałam, są absolutnie inspirujące. Mogłabym tych ilustracji stworzyć pewnie drugie tyle, co stron tekstu pisanego. Więc tworzy się je z największą przyjemnością. Zresztą Ania wie, bo o tym zawsze mówię, że ja po prostu bardzo chciałam zrobić ilustrację do jej tekstów. Jestem jej fanką od samego początku. Te teksty mnie śmieszą, te teksty mnie również czasami doprowadzają do łez. Natomiast ja się z nimi utożsamiam, więc tak naprawdę no nic dodać, nic ująć. Mam nadzieję, że dostanę zaproszenie do stworzenia ilustracji do trzeciej części, bo to będzie dla mnie największe wyróżnienie.
Pani... A jeszcze dodam, że z Ewą znamy się od lat. Sprawiła mi ogromną przyjemność, zgadzając się na to, żeby zilustrować wydanie. I myślimy o tym, aby z ilustracji, które są i które rzeczywiście bardzo trafnie celują w nastroje, przygotować kalendarz. I będzie to taki właśnie damski kalendarz, być może z jakimiś zabawnymi tekstami czy sentencjami i z ilustracjami Ewy, bo jest ich równo 12.
Nie kusiło, żeby sprawdzić, co wypluje ChatGPT? Hej, zaproponuj ilustrację do Hrabin Przodem.
Nie ma tu z nami mojej córki, ale ona powiedziałaby mi, że nie, absolutnie nie mogę się tym zhańbić i mam nie dotykać ChatGPT. Nie wiem, czy kuszące. Myślę, że też jakby... Niekoniecznie, ani jeśli chodzi o ilustracje, ani jeśli chodzi o teksty, to myślę, że się nie spotkamy z czatem GPT.
Również prawdziwa inteligencja panów pomagała w tym, żeby muzycznie było to ogarnięte, tak jak jest ogarnięte, tak jak słyszeli państwo, czy w teatrze, czy gdzieś za miastem, bo za miasto też Hrabiny wyjeżdżają, o tym za chwilę porozmawiamy, ale też na antenie Radia Szczecin.
Ja mogę powiedzieć tyle, że mi było za drugim razem łatwiej. Bo pierwszy raz mnie troszkę Olga nastraszyła, że piosenki dla mnie znane mniej lub bardziej miałyby zagrać, zabrzmieć tylko na akordeonie. Natomiast w drugim przypadku, jak już usłyszałem, że ma być nas dwóch, no to mówię, no nie, no to świetnie, to porażkę podzielimy na dwóch, zawsze łatwiej, ale sukces niestety też na dwóch. Więc no, taka była moja, takie było moje pierwsze przemyślenie, ale oczywiście z największą przyjemnością z Wojtkiem muzykuję, bo to muzyk nie byle jakiej wody, więc tutaj to było tylko lepsze, więc skoro te Hrabiny, nie wiem, czy są lepsze, czy są gorsze, bo kogo nie pytam, każdy ma te zdania podzielone, to
są inne.
Są po prostu inne, tak, ale no, robię taki sondaż wśród znajomych, które lepsze, pierwsze czy drugie, bo każdy mówi pierwsze i drugie, ja mówię, nie wiem, no. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o stronę muzyczną, to skoczyliśmy na nadprzestrzeń. No, co tu dużo mówić, dzięki pomysłowi Olgi, bo to ona powiedziała, będzie was dwóch. Boję się, co będzie w 58 części, wtedy no, nie wiem, czy już do symfonicznego sporu.
Orkiestra symfoniczna.
Tak.
Myślę, że będziecie tańczyć jeszcze do tego i my też. Ania już ma scenariusz.
A pan dołączył w tym roku?
Tak, ja dołączyłem na początku tego sezonu, który właśnie się skończył. Teraz zaczynam drugi sezon.
Jak się podróżuje, gra z Hrabinami?
Fantastycznie. Jest to doświadczenie dla mnie zupełnie inne z punktu widzenia artystycznego niż to, co zwykłem robić na co dzień od wielu lat. Dużo bardziej kameralne granie, dużo bardziej takie wymagające czujności, jeżeli chodzi o nastrój, jeżeli chodzi o... Tak naprawdę to nad każdym dźwiękiem trzeba się zastanowić. Dwa instrumenty to jest ogromna ilość przestrzeni, którą trzeba wypełnić, ale też bardzo duża odpowiedzialność, więc uczy to czujności i takiej pokory wykonawczej. Super, super doświadczenie.
No dobra, panowie, ale czy to nie jest trochę tak, że te teksty jednak trochę w nas dziubią, facetów, trochę w nas kłują, a to wy jesteście na tej scenie i jeszcze na was to światło. To trochę nie skupia się na was też, że tak trochę patrzymy przez pryzmat tego bohatera, właśnie mając go na tacy, na scenie?
Znaczy nie wiem, bo teraz się będę chwalił. Wojtek to potwierdzi. Ale często się zdarza, że na przedstawieniu w teatrze to ja dostaję pierwsze oklaski, a nie Olga. Więc nie wiem, czy tak naprawdę jesteśmy tam dyskryminowani. No, Olgo, nie zaprzeczaj. No.
Tutaj głos sali za odwagę.
Więc rzeczywiście trzeba mieć troszkę dystansu, ale to powiedziała Ania świetnie, no to się nabywa z wiekiem.
I to jest płeć jest niezależna tutaj.
Tak, tak.
Czy te teksty wam pozwoliły jakoś tak trochę inaczej popatrzeć na kobiety, czy to nie było konieczne?
Znaczy, dla mnie Orzech jest tym monologiem, tym fragmentem, który po prostu facetów wszystkich kładzie na łopatki. Tak jak w pierwszej
części. I to widać wtedy, kiedy się patrzy na publiczność.
Tak, 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 bo szczególnie panie wtedy mają największy ubaw, panowie trochę się zwieszają. Ale rzeczywiście jest to coś, co nie wiem, czy chyba każdy przerabiał i przeżywał, więc rzeczywiście pierwsze kilkanaście przedstawień był kłopot, żeby schować głowę w pulpit, dosyć nisko zawieszony, więc było widać, że rechocze. Ale Olga jest wymagająca i mówi, nawet nie ziewaj. Więc ze śmiechem też jest kłopot, żeby nie śmiać się głośniej niż publiczność.
A zdarzyło się kiedyś tak, że ze śmiechu nie byliście w stanie przejść do następnego utworu?
Tak, mieliśmy właśnie taką sytuację, ale może w takim razie ja się sama wywołam te odpowiedzi, bo już mi będzie łatwiej, już coś powiem. Bo to jest tak, że zawsze wszyscy pytają mnie, bo ja z wejściem 8 lat jestem na scenie i w ogóle tego nie czuję naturalnie. I publiczność się często pyta, i pani naprawdę jeszcze się stresuje? Naprawdę. No to zacznijmy tego orzecha. Jedliśmy z najdroższym orzechy włoskie. Ja do rozłupywania używałam dziadka, domowy mój geniusz gryzł. Chrupnęło i widzę, jak geniusz ten szuka językiem wczorajszego dnia, a na twarzy maluje mu się coraz większe zdziwienie. No tak, oczywiście, plomba poszła, orzech wygrał. Tak mi coś jakoś w paszczęce pyknęło, powiedział Szczękosław. Nie trzeba było długo czekać, żeby skutki chrupnięcia dały o sobie znać. Pęknięcie nabrało powietrza i narodziła się groza. 2 godziny później mój biedny miś już chodził po ścianach. Jedną ręką grzebiąc w apteczce, drugą wybierałam numer do przyjaciółki, bo pracuję w gabinecie dentystycznym. Udzieliła mi fachowej konsultacji online, po której podałam poszkodowanemu ketonal 50 i kluczyki od samochodu. On natychmiast zaczął się opierać, że może przejdzie klasyczne stresowe wyparcie, bo on należy do pokolenia traumatyzowanego przez dentystki szkolne z niedoborami sprzętu i znieczulenia. Jego dentystka z technikum nosiła przydomek Waligura, no co jednak sporo wyjaśnia. Ale ponieważ zębów nie da się wyleczyć teleporadą, a ketonal pomógł jak umarłemu kadzidło, a świni rumianek, najdroższy postanowił zadzwonić do swojego dentysty. Ten jednak mógł go przyjąć dopiero nazajutrz. Ofiara odmówiła znalezienia innego gabinetu na zabieg, godząc się jedynie na zrobienie gdzie bądź prześwietlenia i otrzymania awaryjnej recepty na antybiotyk. Noc w plecy mieliśmy oboje. Ja poddałam się pierwsza, premedykując człowieka szczękę, przepisanym na wszelki wypadek antybiotykiem, po który osobiście w środku nocy musiałam się udać. Ale ponieważ nic nie działa natychmiast, z powodu nieustających boleści mojej drugiej połowy nie mogłam spać, ni cholery. Poziom mojej empatii zaczął spadać do poziomu zero. Przeliczyłam na kalkulatorze ilość zażartych przez tego jęczyduszę tabletek. Sprawdziłam w ulotkach, ile w ogóle można ich zjeść, żeby jednak nie wysłać człowieka na tamten świat. I podwoiłam dawkę uderzeniową, mówiąc, że kurde, koniec, więcej nie dam. Morfiny nie mamy. Zapraszam do pojazdu, jedziemy na dyżur, a jak nie, to śpij wreszcie, bo osobiście doduszę cię poduszką. Kiedy po pół godzinie obudził się, pytając, czyli ja zjadłem już maksymalną ilość środków przeciwbólowych i czy nie mogłabyś mi dać jeszcze jednej
Mani niej, tabletu ni. Zeszłam do apteczki i ubolewając, że nie ma w niej pawulonu, w przypływie olśnienia podałam gościowi hydroksyzynę 40, po której go idealnie odłączyło. I nareszcie mogłam iść spać, myśląc może jeszcze tylko przez chwilkę, czy ja go przypadkiem nie zabiłam? Ale nie, nie, żyje, żyje. Widziałam go rano na przeglądzie paszczęki. Bardzo chwalił te ostatnie prochy. Po nich zrobiło mu się najlepiej. Chciałam tylko a propos tego tekstu państwu powiedzieć, że to właśnie przy... Tutaj oczywiście są, nie skoordynowaliśmy tego, szkoda, bo tutaj są oczywiście dźwięki instrumentów w tym,
to się przy następnym,
w tym akurat monologu, rzeczywiście takie fajne, kontrabas tam, dum, bum, dum, takie tam, wiesz, że coś pękło, że ten, ale jak zaczęłam mówić kiedyś ten monolog, to był pan, który chyba to przeżył, bo się zaśmiał tak serdecznie po... Domowy mój geniusz gryzł. Chrupnęło i on pochrupnęło się, tak zaczął śmiać, że po prostu zaraził wszystkie stoliki obok. To szło po prostu jak zaraza, ten śmiech. Po czym, kiedy już wszyscy się śmiali na ten, to ja zobaczyłam, że muzycy tak się trzęsą, więc oni się zaczęli też śmiać. Więc ja też się zaczęłam śmiać. Śmiałam się tak bardzo, że w pewnej chwili sobie uświadomiłam, że jednak nie za to mi płacą. Więc jakoś ostatkiem naprawdę już energii się wzięłam i dalej zaczęłam mówić ten tekst. Ale puenta jest taka, że następnego dnia spotkaliśmy się, my zawsze robimy soundcheck, ja gram na mikroporcie, więc panowie sprawdzają też dźwięki instrumentów. I jest akustyczka, taka miła Celina, młoda, ja mówię, Celina. I co śmiała się ona? Boże, jak ja się z wami śmiałam w tej kabinie. I jest Sławek, akustyk, który naprawdę pracuje w teatrze bardzo długo. On już naprawdę wszystko widział. Właściwie nic go ani nie smuci, ani nie śmieszy. Siedzi tam w kabinie. I ja tak mówię, Sławek, a ty? I Sławek tak po chwili. Ja też się śmiałem. I to było tak naprawdę najlepsze. Więc tak, był moment, że naprawdę nie mogliśmy się powstrzymać ze śmiechu.
Czy ten pan na widowni to pan Wachowicz? Czy to się wydarzyło naprawdę?
Nie mogę powiedzieć, czy się wydarzyło, czy nie, ale inspiracji w rabinach jest wiele. Moja rodzina mi ich dostarcza, przyjaciele. Czasami to są historie, które dotyczą też przyjaciół. Ale nie, to nie był ten pan. Być może nie jest to taki rzadki przypadek, jak nam się wydaje.
Czy państwo coś takiego przeżyli? Jeśli ktoś chce się podzielić, to oddajemy mikrofon. Jest chętny, chętna?
Ale za to chciałam powiedzieć, że jest dzisiaj z nami właściciel chomika, czyli hrabiny Chomisi.
To myślę, że nie wiem, czy macie taki plan, bo nie wiem, co ustaliliście. To było poza nami. Czy Chomiś się tutaj pojawi, czy nie jeszcze, już wśród tych prezentowanych fragmentów. Ale myślę, że jeszcze troszeczkę porozmawiamy o tych obu tomikach, bo tak jak mówiłam, one się troszeczkę różnią. I cały czas sobie myślę, że te z ostatniego roku to są takie, gdzie już trochę bardziej się odsłaniasz, Aniu, w tych tekstach.
Tak, tak się wydarzyło. Myślę, że pewnie tak to jest z pisaniem, że nie do końca się kontroluje to, co przychodzi na myśl. I ponieważ korzystałam też z felietonów, które przygotowywałam do Szczecinera i do Prestiżu, tam było więcej właśnie takich refleksyjnych historii. Głównie naczelne prosiły zazwyczaj o przedstawienie punktu widzenia komentującego różne wydarzenia społeczne czy kulturalne, czy też... No może nie do końca polityczne, bo tego starałam się unikać, ale jakby odczucie i osadzenie w rzeczywistości zostało przeze mnie czasami skomentowane i to też się spodobało, więc zostawiłam i okazało się, że tak, być może tego też troszeczkę brakowało. Przeczytałam kiedyś, że człowiek gdyby był przez całe swoje życie 24/7 szczęśliwy, to eksplodowałby, nie wytrzymałby tego wszystkiego, więc musi być naprzemiennie w takim stanie euforycznym albo w stanie komfortu i jednocześnie od czasu do czasu odbijać się od dna, żeby poczuć, że żyje, że życie ma swoje dobre strony, bardziej wówczas dostrzegalne. Myślę, że stąd się to wzięło, stąd taka chęć właśnie opowiedzenia jakie mamy kłopoty, jak za tą pogonią, za perfekcyjnością i za byciem idealną kobietą we współczesnych czasach, bo przecież mamy do tego różne narzędzia. Można też jednocześnie pozwolić sobie na słabość. Możecie potrafić nieźle skopać i daje w kość.
A ten trzeci tomik ma być bardziej poświęcony hrabiom, tak?
Hrabia będzie miał głos.
Hrabia będzie miał głos. Co to znaczy? Proszę zdradzić nam troszeczkę.
To znaczy, że nie tylko damski punkt widzenia z nami przedstawiam. Myślę, że też mogę dać głos teraz już temu męskiemu elementowi, ponieważ ma tyle samo, co ja do powiedzenia.
Pytanie, ale hrabia też płacze? Czy się nie wymknie spod kontroli?
Ale właśnie tu się trzeba zastanowić, czy to może być jednak, że hrabia też płacze.
Czy hrabia też płacze? Stronę. Myślę, że prawdziwy hrabia płacze. Płaczą hrabiowie?
No właśnie.
Zwykły szlachcic z nami siedzi, naprawdę.
No, ale czasem na pewno w duszy łka.
Ale to się nabywa.
To się nabywa, Wojtku, też
nabywa,
jak z hrabina,
więc wiesz.
To prawda. To się nabywa też z wiekiem.
Ja płaczę, jak ładnie grają.
No, więc mamy tutaj odpowiedź, tak.
Więc zwykle gram i płaczę.
Nie, śmieję się bardziej. A hrabia, który gra na kontrabasie? Płacze czy nie?
Ja płaczę czasem, jak mi struna pęknie na przykład na koncercie.
O, to jest rozpacz wtedy.
Ale już mamy tytuł. Hrabiowie płaczą tyłem. Dobry.
Tak, może być taka propozycja. Olga ma ten tekst o orzechu, Aniu, a twój który? Taki, który najbardziej do ciebie wraca, najczęściej do ciebie wraca.
To jest końcowy tekst ze spektaklu i z książki. Dlaczego jesteśmy hrabinami? On powstał dlatego, że potrzebna była puenta. Potrzebna nam była puenta i połączenie też wszystkich elementów w całość, bo skąd nagle te hrabiny? To jest taka lekko prześmiewcza też historia. Hrabiny wymyśliła Ola.
Tak, ja wymyśliłam hrabiny, bo w ogóle jedno z pierwszych, debiutowałam tak naprawdę tutaj w Szczecinie na deskach Teatru Polskiego, grając księżnę w Sie Wołodowne pod Bereskę, w Witkacym, w Szewcach, więc to była księżna, no dobra, nie hrabina, ale tak. I tak wiecznie grałam co pewien czas jakieś takie właśnie arystokratki, potem taką miałam hrabinę i publiczność, i wychodziłam z lówką, i publiczność właśnie tak mnie, że tak się wyrażę, kojarzyła z takimi właśnie arystokratycznymi rolami. I nawet jak zagrałam coś zupełnie niearystokratycznego, to lubiła mi to tak wypomnieć. No to stwierdziłam, że jak zagram taką kobietę z sąsiedztwa, dziewczynę ze Szczecina, która mówi współczesnym językiem o współczesnych sprawach, to dalej będę hrabiną. I z tego się to wzięło, po prostu.
A powiedzcie, bo obiecałem, że do tego wrócimy. Waszym naturalnym domem jest Stary Nowy Teatr Polski w Szczecinie, bo wy w Kocie Rudym, czyli tam w tym starszym miejscu najczęściej występujecie. A jest jakaś różnica, jak się gra właśnie w Teatrze Polskim w Szczecinie, a jak się z hrabinami wyjeżdża za miasto? Inaczej się to gra?
No ze względów takich czysto przestrzennych tak, chociaż to jest tak prościutkie estradowe przedstawienie, że sobie z tym radzimy, ale muszę to powiedzieć i mam nadzieję, że tutaj panowie to potwierdzą, że nawet jak jesteśmy gdzieś poza Szczecinem, gdzie nas publiczność tak nie zna, to i tak załapuje się na tę historię. I bardzo jesteśmy ciepło przyjmowani i naprawdę wystarczą trzy monologi, żebyśmy już czuli kontakt z widownią, więc jest to naprawdę bardzo komunikatywne wszystko.
A najdalej, gdzie wyjechaliście?
Gdzie my najdalej byliśmy? Chyba byliśmy najdalej na Dolnym Śląsku, Roman, prawda? Z My Hrabiny nie płaczemy. To Polkowice, tak? Czy Lubin?
Ja tak pamiętam. Się zaczynam zastanawiać, kiedy tłumaczenia na niemiecki, na szwedzki.
To jeśli już jest o różnicach między Szczecinem a tym, co poza Szczecinem, to aż się prosi, żebyście powiedziały, żebyś ty, Olgo, przede wszystkim powiedziała i panowie, jak to jest z radiem, bo to jednak jest inna materia, inaczej się grało niż to, co jest na scenie.
No inaczej, bo to tak jest, że ja jednak uważam, że tekst nauczony
No, jestem aktorką stricte teatralną, tak więc no, ja pracuję z nauczonym tekstem. Zawsze uważam, że ten tekst, który już mam w głowie i tylko w głowie, już nie potrzebuję odnosić się do tekstu pisanego, robi jakiś taki bardzo duży skok, to znaczy on jest taki naturalniejszy. No, ale być może to dlatego tak twierdzę, bo po prostu tak na co dzień pracuję. Tak więc oczywiście wszystko umiem na pamięć, wszystko mam w głowie, a tutaj jednak w radio przychodzę i pracuję z tekstem czytanym. No oczywiście jest ten luksus, że nie muszę poświęcić kilku miesięcy na naukę tekstu, ale z drugiej strony dla mnie zawsze takie poczucie, czy to jest jednak też tak naturalne, czy ja dalej przekazuję tę myśl tak precyzyjnie, jak myślę, to robię już mówiąc z pamięci. Jest to dla mnie chyba, wiąże się to dla mnie z największym stresem, a w przypadku tego, co nagrywaliśmy w te wakacje, to było tak, że część tekstu
znałaś.
Część tekstów umiałam, a one jednak troszeczkę się różnią, czyli ja to tam wprowadzam nawet czasem takie nie, czasem zamierzone zmiany, a czasem one się dzieją poprzez pewną powtarzalność. I bałam się, czy one jednak nie odstają, tak? Te teksty, które mówię z pamięci, czy te, które czytam. Ale myślę, że może to jest takie bardziej moje odczucie. To jest też tak, że już język ani bardzo znam, bardzo się z nim zżyłam, więc to nie jest dla mnie jakaś obca już materia, ale praca jest kompletnie inna. Zupełnie.
Potem co, jest drżenie serca, kiedy są emitowane te pierwsze odcinki i masz posłuchać, czy sobie tego nie robisz?
To sobie raczej staram się tego tak nie robić aż, bo ja w ogóle potrzebuję dystansu do tematu, choćby 2 tygodni i gdybym to na pewno zrobiła kolejnego zaraz dnia, ale to tak było, że zdążyliśmy nagrać, potem postprodukcja, więc już nabieram jakiegoś dystansu do sprawy i jest okej. Okay, no
to okej, okay, to... Zaraz jeszcze podpytamy panów, to jak było z wami? Zupełnie inna historia, czy nie? Bo panowie przyszli przygotowani perfekcyjnie. Wszystko było rozpisane.
Czy moja żona do kogoś dzwoni, przepraszam, czy?
Znaczy, aha, bo zaczynam od początku, bo ja już chciałem powiedzieć o tym, kiedy słuchałem Hrabiny w radio.
Ale to też możemy oczywiście o tym pogadać.
To tak, to mi zajęło trochę więcej jak 2 dni. Mniej więcej 2 do 3 tygodni. I rzeczywiście jak na nowo. To było fajne doświadczenie. Natomiast to nie jest tak, że myśmy przyszli przygotowani tak po prostu, bo Wojtek potrafi, ja też trochę potrafię, tylko no, to jest efekt naszej współpracy ilość tam miesięcy, kilku prób i swoich własnych pomysłów osobistych i przelania ich na albo tableta, albo papier, a później do mikrofonu. Tak? Także tutaj ta współpraca była w tym roku rzeczywiście wyjątkowo udana. Mi się podobało, nie wiem.
Mi również.
Ale jak usłyszeliście siebie na antenie, jak gracie, to było takie trochę...
Bo na co dzień się przecież nie słyszycie, nie patrzycie na siebie, a tutaj słyszycie, jaki to jest.
Znaczy ja byłem zdumiony pracą panów realizatorów, pana Krzysztofa chyba, jeśli dobrze...
Tak? I Wawrzyńca.
Tak, i Waleriana. Wawrzyńca, przepraszam, zawsze mieli te 2 imiona. To rzeczywiście byłem zdumiony, że to my. To było pierwsze wrażenie, ale rzeczywiście tak, tutaj ta robota była super i to no, profesjonalizm do kwadratu, do sześcianu i to wszystko rzeczywiście fajnie się spotkało później na końcu.
Tak, i tam jeszcze Jacek Brzostyński ze swoim Radio Szczecin zaprasza.
Tak,
wszystko ciary.
I te felietony oczywiście cały czas są na naszej stronie internetowej. Można sobie do nich wrócić. radioszczecin.pl. Polecamy i te z tego roku, i te z ubiegłego roku. Czy mamy kolejny taki pomysł na to, żeby już w całości was zaprezentować teraz?
Tak, tak, tak. To bym prosiła do instrumentów, jak to się ładnie mówi u nas pani inspicjentka.
Do broni.
Do instrumentów, proszę. To woła panów.
To my nie przygotowani jesteśmy
do instrumentów. Uroda, 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 uroda już po urodzie. Przygoda, 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 przygoda już po przygodzie. Idą sierpnie i wrześnie, a my jeszcze i jeszcze. Po co nam to, na co nam to, po co nam to, na co nam to. Tak mi z tobą nudno, tak mi z tobą źle. Pójdziesz, no to trudno, nie chcesz, no to nie. Te kwiaty, te kwiaty, te kwiaty, te kwiaty już po tych kwiatach.
Przed laty, przed laty, przed laty, przed laty, już po tych latach idą sierpnie i wrześnie, a my jeszcze i jeszcze. Po co nam to, na co nam to, po co nam to, na co nam to, po co nam to, na co nam to, po co nam to, na co nam... A Leo, Leo to nadaje się do związków naprawdę jak wodór. To taki seryjny monogamista. W przypadku Leonardo DiCaprio sytuacja wygląda tak, że w momencie, kiedy jego obecnie najdroższa kończy 25 lat, on pakuje jej i sobie walizkę. Z tym, że nie jadą w jednym kierunku. Leo jedzie sam przemyśleć na jakimś jachcie świeże rozstanie. Często w tym trudnym okresie towarzyszy mu jakaś nowa panna, daleka jeszcze od magicznej granicy 25 lat. A co ciekawe, sam Leo zdaje się nie pamiętać, że mu Titanic na ekranie zatonął w 97. Wróć, w 1997 roku, co oznacza, że on sam już od 25 lat nie jest taką świeżynką, jakiej szuka wśród kobiet. Leo! 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 A tak się w tobie z koleżankami kochałyśmy, popatrz. Tyle lat minęło, a my wciąż nie jesteśmy razem. W dodatku przekroczyłam twoją linię terminu przydatności do spożycia dwukrotnie w tej nazad. Ale nie szkoda mi, Leo. Niedługo zaczniesz się umawiać z wnuczkami swoich pierwszych sympatii. A one, Leo, nie pamiętają cię jako słodkiego Jacka spod zegara na Titaniku, ale umorusanego dziada, którego zdaje się przeleciała niedźwiedzica w zjawie. Tak, Leo, w tym starym filmie z 2016 roku. Taki z tobą kłopot, taki z tobą chłód, nie chcesz mówić, nie mów, próżny trud. Te słońca, te słońca, te słońca, te słońca, już po tych słońcach. Pieniądze, 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 już po pieniądzach. Idą lata i zimy, a my jeszcze milczymy. Po co nam to, na co nam to, po co nam to, na co nam to? Tak nam jest daleko do tych pierwszych dni. Idź już i nie czekaj, przecież to nie my. To nie my, to nie my, to nie my, to nie my, to nie my. To nie my, to nie my, to nie my. To nie my, 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 to nie my. Panowie, panowie. Panowie, w życiu trzeba zachować umiar. Dziękujemy bardzo.
Oj, myślę, że się podobało. Była i radość, i pewnie...
No, proszę.
Świetna
sztuka żywa, jak to mawiają.
To może jednak ktoś z Państwa się da namówić na to, żeby zadać jakieś pytanie, może jakąś refleksję, może skomentować. Co to znaczy? A, jeden z ostatnich odcinków Podróży samolotem. Rozumiem, że pana poruszył.
A tak, chodzi o to, że jesteśmy głośni. Przede wszystkim jesteśmy głośni i tacy, nie wiem, Polacy czują się panami świata, tak? Nie, czy nie, są nieuważni na innych. Skoro już wsiedli do tego samolotu i zapłacili za swój bilet, to w tym momencie świat stop, są nasi na pokładzie, trzeba natychmiast sprawdzić, gdzie jesteśmy rozlokowani, pokomentować sobie, czy mamy dobre miejsce, czy złe, pozamieniać się na bagaże, na torby, na kanapki, na słuchawki, na wszystko. I wszystko właśnie jest zawsze zakomunikowane takim tonem, przynajmniej słyszalnym. Pozostali pasażerowie poszczególnych nacji wsiadają, zajmują miejsce i są już zestresowani. A my nie.
Podobno jest tak, że jak nie wstaniemy w samolocie, jak już on wyląduje, to samolot odleci z powrotem. Dlatego wszyscy stoją i czekają na otwarcie dopiero drzwi. I tutaj też nie będę obiektywny, ale no, te miejsca koło dzieci, to jak się trafią tam, to masakra jest w samolocie, nie? Wtedy. A zawsze się trafią te miejsca koło dzieci. I te dzieci 12 godzin płaczą. No i na końcu jest też ten dylemat. Klaskać, nie klaskać, nie?
Dzieciom tak. Żeby trzymały z dorosłymi. Sebastian, w którym momencie ty pomyślałeś, że to jest coś, co fajnie zabrzmi w radiu? Pamiętasz ten moment?
To było, jak jeszcze mnie w Radiu Szczecin nie było. A jak dostałem propozycję, żeby w Radiu Szczecin objąć tutaj stery, to pomyślałem sobie, jakie ja mam pomysły właściwie na to, żeby Radio Szczecin jakoś grało trochę inaczej. I to był ten pomysł taki, właśnie jeden z tych pomysłów. Jeszcze mam kilka, których nie zrealizowałem. Może nie będę zdradzał, ale ten był jeden z takich, że teatr musi wylądować na antenie. A muszą być to Hrabiny, po prostu, bo jeżeli taki jest oddźwięk...
W którym momencie słuchania Hrabin, oglądania Hrabin, tak do ciebie przyszło, że to jest coś, co się fajnie, czego fajnie się będzie słuchało w radiu. Czy pamiętasz taki moment?
Nie, nie pamiętam tego momentu i nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak to będzie wyglądało. Trochę jest tak, że czasami przychodzę z pomysłami i później dopiero się biję o to, żeby o nie walczyć. Prawda, Krzysztofie? Nawet dzisiaj miałem taki pomysł. więc to tak nie wyglądało, że ja się w cudzysłowie przejmowałem jakimiś ograniczeniami. Po prostu zróbmy to. A później będziemy się zastanawiać, jak.
A wyście były zaskoczone wtedy, kiedy Sebastian pierwszy raz zadzwonił? Jakoś słyszałyście to radiowo, czy niekoniecznie na początku?
Tak, ja to słyszałam radiowo, oczywiście. I bardzo, bardzo, bardzo się ucieszyłam, bo jednak daje to nam, no popularność to może jest takie słowo, ale ono mi tak jakoś tutaj się nasuwa. Czy też poszerza się ta grupa osób, które znają Hrabiny i to jest po prostu uważam świetne i też dalej będę to mówić i cieszę się, że moja intuicja mnie nie pomyliła, jak właśnie Anię czytałam i jak powiedziałam sobie, Jezu, jest świetna. To jest współczesny głos współczesnej kobiety, takim pisane świetnym językiem, że to się sprawdza.
Ja powiem Państwu taką anegdotę. Mam taką słuchaczkę, którą często spotykam, ponieważ ona prowadzi Magiel, więc zanoszę tam pościel, panią Teresę.
Jeśli jest, to pozdrawiam.
Tak, pani Teresa o 11.40 zawsze słucha też audiobooka na antenie Radia Szczecin.
Choć Hrabiny były o 8.30.
Tak, Hrabiny po 8.30, ale 11.40 przez cały rok jest audiobook. I skończyła się Sydonia. Tak?
Sydonia, słowo się rzekło Elżbiety Karaśnickiej.
Tak, Sydonia. I przychodzę któregoś razu, a pani Teresa tak patrzy na mnie spod byka i mówi, jak długo będzie trwała jeszcze ta żałoba po Sydonii? Kiedy kolejny audiobook? Także to też jest tak, że słuchacze bardzo się przyzwyczajają do tego i, no i teraz mamy też bardzo szczecińską powieść, tak?
To jest Sedinum, Wiadomość z podziemi Leszka Hermana, książka, która w plebiscycie oczywiście, więc to jest forma zabawy, została książką no, 80-lecia polskiego Szczecina i to głosami właśnie mieszkańców, którzy stwierdzili, że to dla nich to była książka najważniejsza. Myśmy to przygotowali kilka lat temu, a w tej chwili przypominamy tę powieść, bo ona jest właśnie tak samo jak Hrabiny, taką książką bardzo szczecińską. I myślę, że to dla naszych słuchaczy, przynajmniej takie mieliśmy głosy, było niezwykle ważne, że w bardzo nienachalny sposób, bo przecież to nie jest tak, że w każdym odcinku Hrabin, czy w ubiegłym roku, czy w tym roku pojawia się jakiś szczeciński akcent. Absolutnie nie. Ale jeżeli już bohaterka jedzie, to ona jedzie z Pomorzan do innej dzielnicy. To się pojawiają takie bardzo delikatne, ale szczecińskie akcenty. Właśnie takie nienachalne i dla mnie to było bardzo ważne, że jest szczecińskie, ale nienachalnie szczecińskie. Myślę, że jak jesteście w jakimś innym miejscu w Polsce, to mogą nawet słuchacze tego za bardzo, czy widzowie nie wyłapać. I też to, co mnie osobiście zaskoczyło, bo się zastanawiałam, jak takie dźwięki zabrzmią w radiu o 8.30. Trochę miałam obawy, a zabrzmiało to świetnie. Tak jakby właśnie tam było to miejsce takie specjalnie do tego przeznaczone. Bardzo się te dźwięki tam dobrze gdzieś tam odnalazły. Co mnie zaskoczyło, bo trochę się tego obawiałam, okazało się, że zupełnie niesłusznie.
A mamy też zwrotną od innych autorów, jak na przykład na antenie była szóstka Przemysława Kowalewskiego, to szum wokół szóstki był tak duży, prawda, że gdzie się nie pojawiał, to słuchacze, którzy przychodzili po książkę, mówili: słucham w Radiu Szczecin, więc to jest też dla nas taki powód do dumy, że to faktycznie...
Podobnie było z Sydonią że po prostu czytelnicy przychodzili i koniecznie chcieli przeczytać tę książkę dalej, bo nie chcieli czekać na to, co tam się wydarzy, choć jest to przecież znana historia i w oparciu o legendę funkcjonującą, co autorka ją napisała, więc wiadomo było niestety, jak to się skończy, że dobrze się nie skończy, ale ludzie jednak przychodzili i tej książki szukali. Ja wtedy, kiedy patrzyłam na ilustracje, to się zastanawiałam, jak to było z tymi czajniczkami, bo one oczywiście są wiadomo, idealnie pasujące do tekstu, przy którym się znalazły, ale pasują tam po prostu jak taki puzelek.
No nie mogło być inaczej, no bo tekst narzucał sam po prostu, co powinno się tam
Olgo, przypomniałabyś go,
znaleźć.
Pamiętasz?
Słucham?
Pytam się Olgi, czy przypomniałaby, bo może nie wszyscy nasi słuchacze dzisiaj pamiętają. Pamiętasz ten fragment?
Puzzle?
Właśnie ten z czajnikami. Ja nie pamiętam, czy to jest tytuł puzzle. Nie, to nie pamiętam.
To jest o ploteczkach z przyjaciółką.
Tak.
Gdzie
tak,
czasami trzeba sobie troszeczkę ciśnienie wypuścić. Tak.
Jak ten czajnik właśnie parę. I te czajniki tu mam.
Tak, bardzo, bardzo lubię. Bardzo jest mi to też bliskie, chociaż moją ukochaną chyba jest jednak małpka i otoczak i nogi, które gdzieś tam rzeczywiście bardzo mnie rozbawiły, szczególnie, że są na początku i to była taka historia, która gdzieś tam jest mi bardzo bliska. Chociaż moja ukochana Ania o tym wie, to jest historia o męskiej chorobie i nie o orzechu, tylko po prostu o męskiej chorobie, którą wiele kobiet zna, myślę. Więc mój mąż nie odbiega od normy, którą Ania zaproponowała w książce. Pozdrowienia oczywiście dla męża, jak zawsze. I tak, no, znaczy ja miałam strasznie dużo naprawdę radości, strasznie dużo takiej frajdy po prostu, trochę nawet dziecięcej frajdy po prostu z tego, że mogłam te ilustracje tworzyć.
To ja swoim męskim umysłem myślałem, że chodzi o to, że czytając albo słuchając hrabiny jesteśmy ugotowani.
Trochę właśnie, pewnie czy też. Zdarzali się panowie, którzy przyszli z pretensjami, Aniu? Albo nie. Olga do ciebie w czasie przedstawienia?
Nie, nie zdarzyło mi się. Nie zdarzyło mi się nigdy.
Dopiero później listy, anonimy.
Panowie czasami mówią, że sprawiedliwie sobie rozdzielamy te razy, więc śmiejemy się tak samo z siebie, jak i z nich. I to jest, no cóż, sami się sobie podkładamy, więc tak to jest.
Myślę, że ja nie spotkałam się z tym, żeby jakiś, którykolwiek może tak, pan do mnie podszedł i powiedział mi, że z czymś się nie zgadza albo jest za ostro, ale obecnie najdroższy, no bo tak tam występuje obecnie najdroższy.
Który jest na sali, dzień dobry.
I tak, i pięć lat temu, kiedy my, hrabiny nie płaczemy, miały ujrzeć światło dzienne, to ja tak na tydzień chyba przed premierą powiedziałam do obecnie najdroższego, ale wiesz, że ty będziesz głównym bohaterem. Tak naprawdę, no głównym bohaterem jest obecnie najdroższy, tłusty, ale dla widowni będziesz to ty, czyli bohaterów jest dwóch będą. No dobrze. I no on powiedział, dobra. I po pięciu latach był na jakimś męskim spotkaniu i przyszedł i powiedział, ty, podszedł do mnie pan i mi tak zaczął współczuć. Ale ona z ciebie łacha, że ta twoja Olga, co to w ogóle jest, ja ci współczuję, bracie. I tak dalej. No ale tam Arysiu, no trudno, dobrze, no tam przyzwyczajony przez pięć lat. I po jakimś czasie on taki chyba wiedziony wyrzutami sumienia podszedł i mówi, nie, no nie jest tak źle, wiesz, ale no tak trochę zaczął łagodzić. I proszę sobie wyobrazić, że była taka sytuacja, że ja tydzień później spotkałam tego człowieka. Na skutek pewnych okoliczności byłam pewna, że to jest właśnie on. I czekałam na rozwój sytuacji. I co się wydarzyło? Ten pan podszedł do mnie, szarmancko pocałował mnie w dłoń. Powiedział, pani Olgo, bardzo miło mi panią poznać. No i mnie sprowokował. Ja mówię, ale panu się nie podobało.
Był tak oburzony, przerażony.
Także nie ma takich odważnych, żeby tak w oczy. Nie, nie, nie. Może najdroższemu, ale my za Anią jesteśmy chronione.
Ktoś chce w oczy albo w uszy coś powiedzieć? Tak, oczywiście, już podchodzę.
Chciałam zadać pytanie o orzecha. Czy to był orzech laskowy, czy włoski?
Włoski, był to orzech włoski.
A proszę jeszcze powiedzieć, bo wiemy, że hrabiny to nie jest jedyna wasza współpraca, czy jak się teraz ładnie mówi, patrząc na premiera i prezydenta, kohabitacja. Proszę powiedzieć o waszych innych projektach, bo to jest też tak, że pracujecie nad innymi rzeczami, macie w planach też inne rzeczy wspólnie.
No więc po pierwsze, jak Ania jest moją
copywriterką.
Tak, osobą, która mi doradza w słowach bardzo. Ja mam do niej pełne zaufanie z racji tego, że autor jest po prostu mądrzejszy, inteligentniejszy od aktora zawsze. Ja mam tutaj po prostu taką osobę na wyłączność i to daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, spokój. I to jest po prostu coś wspaniałego, co mnie spotkało, bo musicie państwo wiedzieć, ja to mówię głośno, bo spoza branży nieczęsto sobie ludzie z tego zdają sprawę, że dla aktora najgorszy jest żyjący autor. On się czepia, tęga, poprawia słówka, jest niezadowolony, obraża się, no po prostu. Ania nic z tego nie ma. I to był taki naprawdę przełomowy moment w moim życiu, a proszę pamiętać, że to się wydarzyło 5 lat temu, czyli już byłam dość dojrzałą aktorką z doświadczeniem, kiedy się zupełnie tego wyzbyłam. I jeśli na przykład miałam swój koncert Wabank, to Ania pomiędzy pisała mi, tak jak już mówiłam, specjalne teksty na albo które nam bardzo pasowały do piosenek i Ania sama to wymyślała, albo na skutek jakichś moich opowieści, dlaczego ja wybrałam właśnie tę piosenkę, a nie inną. I Ania mi całą taką ułożyła takie piękne historyjki, które ja mówiłam pomiędzy piosenkami. I one były tak sprytnie i tak wpasowane we mnie, że koleżanki Ani, które z nią były na koncercie, w ogóle powiedziały, a ty coś pisałaś do tego koncertu? Tak to jest napisane, że nikt nie odróżnia, że to jest Ani. Teraz na przykład przygotowujemy koncert tutaj w tym gronie, tym, co tutaj siedzimy. Taki spektakl, koncert Brawo Hemar, panowie będą grać, Ewa będzie robiła grafiki, a Ania właśnie jest takim moją osobą, kiedy ja już będę to na umianę miała, to ją zaprosimy i to wszystko pokażemy i powiem, i co teraz pomiędzy, Ania? I Ania wtedy wkracza do akcji i mówi to, 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 albo ja coś mówię, a to może być, a to może, dobre. I tak na tym polega nasza współpraca. Mało, dużo, po prostu idealnie się rozumiemy, czujemy. Dla mnie to jest bardzo wiele.
Nie wiem, jak to się stało, że rzeczywiście takie porozumienie było od samego początku. Dużo miałam szczęścia z tego powodu, że to właśnie Ola, czyli znana aktorka szczecińska, roześmiała się, czytając moje teksty. Potem okazało się, że mamy podobne gdzieś tam systemy wartości, jeśli chodzi o sposób pracy, czyli po prostu nie lubimy miałkości i trzymamy się za słowo. Stąd ta kooperacja i ta kohabitacja już nam tak wychodzi. Zauważyłam, że też Ola jakby jest w stanie sprostać takiemu wyzwaniu, które stawiałam nieświadomie, czyli skomplikowane ciągi słowne. Dopiero kiedy Ola czyta w radio i czyta to z kartki i czasami odsunie okulary albo ich na przykład nie założy, to ja wtedy dopiero widzę, jak skomplikowane ciągi słów brzmieniowo zestawiam.
Tak, tak było przy pracy.
Tak, miałam teraz taką sytuację, gdzie pisałam bajeczki dla dzieci na pewne zamówienie. I okazało się, że dzieciaki nie mogą tego naczytać do audiobooka, bo po prostu jest to niewykonalne dla nich. Musiałam zmieniać teksty, które były proste dosyć, to były proste słowa, ale jednak okazało się, że tu jest potrzebna dykcja Olgi, czyli naprawdę takie brzmienie aktorskie pierwszej wody. Dla mnie też ciekawym doświadczeniem było to, kiedy w radiu usłyszałam podkłady muzyczne. Coś, co wydawało mi się, że jest prawie, że niemożliwe, żeby z tej esencji spektaklu, która ma swoją oprawę muzyczną, wyciągnąć coś, co będzie tak samo mocno trzymało. I nagle usłyszałam, jak Roman rozpracował w pierwszym słuchowisku i w drugim z Wojtkiem całą tę linię i nagle okazało się, że tak, to jest dokładnie ten sam klimat. Ten, nie ten sam, zaskakujący. W niektórych momentach naprawdę chapeau bas za emocje, które zostały wyjęte. I to samo dotyczy Ewy, jeżeli chodzi o ilustrację. Zobaczyłam ilustrację i nagle pomyślałam sobie, to jest taki dodatek, który nie przyszedłby mi do głowy. Być może, no jak ktoś jest dobry w literki i w słowa, to nie będzie tak samo grał czy rysował. Wiadomo, nie mam tej wyobraźni, która pozwoliłaby mi gdzieś sięgnąć dalej poza siebie. I tymczasem nagle właśnie świetny zespół pokazuje mi, że to wszystko, co się dodaje do tego pierwszego kroku, stanowi taką właśnie świetną całość. I tak też jest z pracą z Olą. Bardzo często jest tak, że słowo, które jest napisane, wymówione przez nią, też zaczyna żyć zupełnie inaczej. Jej mrugnięcie okiem, czy skrzywienie ust w odpowiednim momencie, czy tupnięcie, czy też wszystkie gesty, jakie ma w swoim arsenale, powodują, że nagle to, co ona czyta, ma dodatkową głębię, o której myślałam pisząc, ale nie myślałam, że ona gdzieś tam będzie wypływała w taki dokładnie sposób. Stąd pracuje nam się rzeczywiście fajnie, dobrze się dogadujemy. I Ola mnie inspiruje bardzo, muszę powiedzieć, dlatego że w momencie, kiedy się spotkałyśmy, ona już była osobą, która nie musiała walczyć o swoją markę i też podziwiam jej swobodę w mówieniu tego, co myśli i co odważnie jakby przedstawia, bierze kolejne wyzwania. I to jest fantastyczne.
A miałyście tyle wyobraźni, że spodziewałyście się tego, co się może wokół hrabin wydarzyć, czy raczej nie?
Ja nie, myślę, że nie. Nie jest to fałszywa skromność. Ja nie jestem zawodową pisarką i dla mnie ogromnym zaskoczeniem stała się ta popularność. Nie wiem jak Ola. Ola?
Ja nie, natomiast bardzo chciałam, co mówię, co było dla mnie punktem wyjścia do współczesnego monologu, właśnie absolutnie współczesnej kobiety, każdej z nas. I miałam przeczucie, że znalazłam tą Ani. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że monolog nie jest łatwą materią, szczególnie jeśli chce się z tego zrobić przedstawienie, czy no mówimy godzinę, tak, 10 z widzami. No, że tutaj nie byłam tego pewna, ale nie pozostaje wtedy nic innego, jak to po prostu sprawdzić. Więc zrobiliśmy sprawdzam i to po prostu świetnie zaklikało, czyli dokładnie było to, co sobie wymarzyłam, że współczesny tekst, z którym zidentyfikują się w pierwszej kolejności kobiety, a teraz panowie, bo chcę też powiedzieć coś, co naprawdę obserwujemy, prawda? Że na drugą część przychodzi dużo więcej mężczyzn, że tak jak my zagraliśmy około 60-70, my hrabin nie płaczemy, my aktorzy zawsze mamy policzone, ile zagraliśmy, więc proszę się nie dziwić. Tutaj też jesteśmy około 60 przy hrabinach przodem i zdecydowanie tak jak na my hrabin nie płaczemy, to w większości przychodzili mężczyźni, jakieś 20% mężczyzn. Tak tutaj widzimy, że to się właściwie robi taka proporcja prawie że po połowie, co bardzo mnie cieszy, bo to wcale nie jest tak, że to jest tylko adresowane do kobiet, więc to zauważamy. I może teraz płynnie, jak już mi tak dobrze idzie, przejdę do tego ostatniego fragmentu. Co prawda miałam go niby...
Ale z panami chyba.
Z panami. Z towarzystwem. Z muzyką.
Z muzyką.
No dobrze, to zagram ostatni utwór. On jest fajny, bo jest smutny, czyli taki na zakończenie.
Na pożegnanie jeszcze tylko chciałem na początku, na koniec Anię spytać, czy jest czasami tak, że ty znajomych, rodzinę straszysz, wylądujecie w kolejnym felietonie.
Oni mnie proszą o to, żeby ostatnio właśnie przyjaciel powiedział na jednej z imprez, Anka, ja naprawdę muszę coś takiego wywinąć, ja się poświęcę, cokolwiek, żebyś ty napisała.
Okay.
Obiecałam i na pewno to zrobię.
I to jest chyba tak, że to smyk jest potrzebny, tak jest, tak, bo jest smyczek potrzebny, ale tam już chyba też już Wojtek gra, prawda? Bo ja chcę powiedzieć ostatni ten fragment, którym kończymy hrabiny. Ja go bardzo lubię. Ja teraz się zobaczę. O Jezu. No z panami, ale mam tu panów. Bo do znajomych to jednak to nie mogę. Do znajomych to nie, bo to jakby zmienia postać rzeczy. Hrabiną nie trzeba się urodzić. To się nabywa przez nawyk. No ewentualnie przez zamąż pójście. Ale czy to trzeba urodzić się w stajni, żeby być koniem? Albo wyjść za mąż, żeby mieć tytuły, Po co od razu takie nieszczęścia? Ja na przykład jestem hrabiną. Po prostu. No z nawyku. Ja tego nawet nie muszę grać. Ja po prostu idę, stąpam, prawda, światło mnie oświetla. Ja mogłabym całymi naprawdę wieczorami i dniami leżeć na szezlągu jak ta kurwicka. Mogłabym oglądać stare filmy z Alanem Delonem, czytać książki, zmęczyć się lekko otwierając pudła z biżuterią. I czy może mi ktoś powiedzieć, dlaczego świat tego nie zauważa? Dlaczego ja muszę zatrzymywać się na czerwonym świetle, płacić ZUS, gotować rosół, chodzić na wywiadówki? Dlaczego jest tak niesprawiedliwie? My, hrabiny, nie jesteśmy w pełni rozumiane. Dlatego musimy koegzystować w podziemiu, pod przykrywką. Choćby teraz, taka sytuacja z teraz. Ja stoję, pan siedzi, prawda? W teatrze tu się śmieją, ale to tak dalej. Bo pan nie wie, że tu jest hrabina. Proszę pana, ja tam w środku lśnię. Tylko siebie wzajemnie rozpoznajemy bezbłędnie. Tu jestem ja, a tu te drugie hrabiny. Ja wiem, dziewczyny, nie jest lekko, ale trzymajcie się jakoś. Leżę na wznak, nad głową zodiak mam, pod muskularnym drzewem zmysłowe ma gałęzie, łaskocze mnie podłoże, nie znałam takich pieszczot. Mówisz, że mam spojrzenie nieobecne za dnia i oczekujesz zeznań, skąd pod paznokciem ziemia, skąd w trawie ciała odcisk. Przyjdź, ponieś mnie, zmieńmy się, daj się nieść. Przyjdź, ponieś mnie, zmieńmy się, daj się nieść. Wychodzę nocą po rozkosz. Nie chcę utarczek, chcę pieszczot. Znów leżę na wznak z wszechświatem. Stapiam się, gdzie pierś, a gdzie przymrozek, gdzie łono, a gdzie korzeń. Łagodnie wchodzi w serce gałązki suchej ostrze. Takie piosenki też śpiewamy.
Olga Adamska, Roman Ryc. Wojciech Gunia, Anna Ołów-Wachowicz, Ewa Kaziszko. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Państwu za przyjście, za bycie z nami. No i polecamy hrabiny, które cały czas są na naszej stronie internetowej albo oczywiście w teatrze. Dziękujemy bardzo.
Sebastian, dziękujemy. Wojciech. Joanna Skonieczna.
Dziękujemy, dobranoc. Dobrego wieczoru.
Dobranoc.